Szanowni Państwo, dzisiaj dzień jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że już pojawiają się pierwsze wiosenne promienie słońca, ale dlatego, że w Słupsku powstają budynki, które wcześniej nie istniały, a które wyglądały jakby tutaj były od zawsze. Gdy ponad 10 lat temu grupa szalonych osób wpadła na pomysł, że coś tutaj powinno powstać, wszyscy patrzyli się na nich z takim trochę niedowierzaniem. Ja muszę wytłumaczyć, kto był za to odpowiedzialny, bo jest z nami pan Piotr Nerecki, który reprezentował środowiska pozarządowe, rycerzy, takie połączenie wszystkich myśli i wszystkich środowisk, bo stojący gdzieś za mną Paweł Krzemień reprezentował, oprócz miłości do Słupska, którą bez wątpienia posiada, również Urząd Miejski i takie spojrzenie urzędnicze, choć u niego to rzadko bywa. Proszę Państwa, to ten budynek, który tutaj powstanie, w swoim założeniu ma być budynkiem, który łączy. Dlatego wymyśliliśmy sobie tutaj z panem Stanisławem Kasztelanem, że będzie to kasztel pokoleń, w którym spotykać się będą pokolenia najróżniejsze, od tych młodych słupszczan, którzy dopiero zaczynają swoją wędrówkę w życiu, po tych, którzy są już dojrzali i wreszcie pod seniorów, którzy mają mnóstwo doświadczenia, które chętnie przekażą. O, z tym czasem u seniorów to jest różnie. Podobno na emeryturze czasu w ogóle nie ma. Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, ja już skończę na tę chwilę mówić i poproszę Panią Prezydent, żeby trzy słowa powiedziała.
Pierwsze, dzień dobry. Drugie, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo. Dziękując wszystkim. Inicjatorom budowniczym, nadzorującym, kierującym, pilnującym, rozliczającym Wydział Finansów. Podziękować za to, że finalizujemy dzisiaj bulwar nad Słupią, bo to jest kropka nad i remontu bulwarów, których zwieńczeniem jest właśnie Baszta Przymurna. To prawda, że w ostatnich latach dużo wyburzamy, ale też sporo budujemy i nie ustąpimy w tym, żeby upiększać nasze miasto, czynić je przyjaznym, ładniejszym, kreatywnym, twórczym. Niechaj ta Baszta Przymurna służy wszystkim pokoleniom. Niech będzie radością dla konserwatorów zabytków i dla historyków, dla pasjonatów, a niech będzie też miejscem kreatywnych działań dla tych, którzy będą z tych pomieszczeń korzystali.
A ja chciałbym prosić panią prezydent, żeby wręczyła ten symboliczny klucz dla nas.
On jest wykopali. Nie, zaległ. Kasztelanie, Małgosiu, Jacku, proszę uprzejmie. Czyli gospodarze, współgospodarze, niechaj tym kluczem otwiera się świetne pomysły, niechaj się łączy tym kluczem i niechaj tu się po prostu zwyczajnie bardzo, bardzo dzieje.
Od początku powstania Alternatywy mieliśmy taki pomysł, żeby integrować społeczeństwo słupskie i to jest dla nas bardzo ważne. Także wszystkich zapraszamy Was do nas na górę za chwilę, ale przez cały rok będziemy mnóstwo różnych inicjatyw realizować wspólnie. Także bardzo się cieszymy i Pani Prezydent, bardzo dziękujemy za ten klucz do wspaniałej siedziby.
Do serca.
To jest naprawdę chyba najważniejsze w rewitalizacji, żeby widzieć faktycznie ludzi, którym się chce, którzy mają ten błysk w oku. Oczywiście budynek przepiękny, ale to tylko skorupa, więc życzę Państwu, żeby faktycznie te Państwa pasje mogły być realizowane w tym wielopokoleniowym obiekcie. A historia tego miejsca to, tak jak Jacek już wspomniał, ponad 10 lat walki o to, żeby faktycznie ten obiekt powstał. To najpierw kwestie związane z konkursem architektoniczno-urbanistycznym na bulwary rzeki Słupi, bo przecież bardzo nam zależało, żeby ta kładka, którą mamy za naszymi plecami, faktycznie była flankowana i przepiękną biblioteką i właśnie tą odbudowaną basztą. To oczywiście walka o dokumentację techniczną, to walka z problemami, które tutaj się pojawiały, bo chociażby odkryto relikty średniowieczne, ale nie w tych miejscach i nie takie, jak się spodziewaliśmy. To był teren, który nigdy nie był badany pod względem archeologicznym. To problem z wodą, która bardzo często w Słupsku występuje, ale tym większa radość jest, że udało się przezwyciężyć te trudności. I dzisiaj faktycznie jesteśmy na dziedzińcu pięknego obiektu, który został zauważony już w naszym kraju, bo rzadko realizuje się inwestycje, które faktycznie odtwarzają w gruncie rzeczy taką tkankę historyczną. Ale jeszcze raz podkreślę, skorupa jest ważna, ale najważniejsi są Państwo z Państwa aktywnością i wierzę, że niezależnie czy będzie to okres zimowy czy letni, przez te okna czy na tym dziedzińcu będzie widać faktycznie zaangażowanych ludzi, bo to zawsze jest siła każdego samorządu i tego bardzo Państwu życzę. Pewnie widzą Państwo błysk w oku, bo faktycznie to jest taki moment, kiedy człowiek czuje satysfakcję z wykonanej pracy. Dziękuję i korzystajmy z tego.
Szanowni Państwo, zapraszamy do środka, opowiemy, co w tym budynku będzie się działo.
Ten budynek będzie prowadzony, przynajmniej jego część, przez Fundację Innygo. Ta część, która jest tą częścią historyczną. My jako fundacja od właściwie momentu powstania zawsze zajmowaliśmy się historią lokalną i chcielibyśmy pokazywać te wspomnienia, te części historii miasta Słupska, które są już być może lekko zapomniane. Tu będą pokazywane ginące zawody, które w Słupsku kiedyś były potężne. Tu będziemy wspominać ludzi, którzy tworzyli to miasto. Tu będziemy się uczyć samodzielnie tego, jak pracowali rzemieślnicy jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Jacy rzemieślnicy?
A na przykład szewcy, kowale, gwoździarze, bednarze, browarnicy. Tych ginących zawodów, których już dzisiaj nie ma, jest bardzo dużo. A chcielibyśmy pokazać je tak trochę od kuchni, tak żeby spróbować samodzielnie, jak to wszystko wyglądało.
A pozostała część budynku to rozumiem dla różnego rodzaju stowarzyszeń.
Tak, ta część, która jest na samej górze, na drugim piętrze, to jest część, którą zarządzać będzie Alternatywa, czyli stowarzyszenie, które skupia osoby już dojrzałe, które chciałyby się rozwijać, poznawać, spędzać wspólnie czas i nie tylko ze sobą, ale również z wszystkimi innymi osobami. Natomiast na pierwszym piętrze będzie część słupskiego MOPR-u, taka część młodzieżowa, więc ten budynek, który tutaj nazwaliśmy sobie tak roboczo kasztelem pokoleń, będzie takim miejscem, w którym będziemy wymieniać się doświadczeniami i spróbować wspólnie razem realizować coś fantastycznego.
Rozumiem, że ta wystawa będzie dostępna i jak? W jaki sposób? Będzie można po prostu przyjść i już?
Tak, ta wystawa będzie dostępna codziennie oprócz poniedziałków. W poniedziałki ten budynek jest zamknięty. Będzie można tutaj przyjść. Dla grup zorganizowanych będzie również przewodnik, czyli Tomasz Urbaniak, znany słupski pasjonat historii, dziejów tego miasta. Będzie mówił o tym wszystkim, czego nie doczytamy. Będziemy mogli go podpytać, dowiedzieć się czegoś więcej.
Tomasz Urbaniak. Ta wystawa w podziemiach tego budynku czego dotyczy?
Na chwilę obecną dotyczy Teoszestwa, jak i ulicy Krętej, ale również obuwnictwa słupskiego.
To będzie się zmieniać, czy to będzie stała wystawa?
Nie, to będzie się zmieniać. Co półtora miesiąca jest nowa wystawa, kolejną będzie wystawa dotycząca słupskiego piwowarstwa.
Czyli to rozumiem, to jest takie miejsce ekspozycyjne, tutaj w podziemiach budynku i baszty, tak? Gdzie będziemy mogli oglądać różnego rodzaju wystawy. Rozumiem, że ty będziesz kustoszem każdej z tych wystaw, będziesz ją przygotowywał, prezentował, o niej opowiadał, oprowadzał.
Dokładnie tak będzie i poza tym, że będą te wystawy, to jeszcze będą warsztaty dedykowane pod te właśnie wystawy, czyli jak mamy tutaj szewstwo, na górze jest warsztat szewski i będzie on funkcjonował, pokazywał jak to wszystko działało. A tutaj będę oprowadzał, jak i też spotykał się z ludźmi, ponieważ to miejsce nie jest tylko miejscem wystawienniczym, ale bardzo mi zależy na tym, aby to było też miejsce spotkań dla stowarzyszeń środowisk historycznych, a więc żeby tu się odbywały różnego rodzaju imprezy historyczne i aby stowarzyszenia miały też swoją siedzibę.
Eksponaty, które sam zgromadziłeś, dostałeś, jak to wygląda?
Bardzo dużo sam zgromadziłem, ale też wszystkiego nie mogę zgromadzić, bo kolekcjonerstwo jest takie, że tak naprawdę wszystkiego się nigdy nie zdobędzie. Bardzo dużo mi pomagają koledzy ze Stowarzyszenia IGRYF i Stowarzyszenia Przeciwziemi Słupskiej. Jarek Zwierz mi bardzo dużo pomógł i wsparł właśnie takimi zabytkami, bo on akurat się specjalizuje w tej historii powojennej. Ale też bardzo dużo mi pomogli szewcy, pomogli mi ludzie, po prostu tacy, którzy mieli jakieś zabytki w domu, bo ja taki apel wystosowałem, że taka wystawa się będzie tworzyć i każdy przyniósł jedną rzecz czy jakąś tam pamiątkę po rodzinie i zrobił się z tego komplet. Jest tego naprawdę sporo i dużo jest do oglądnięcia, do przeczytania.
Historia szewców pewnie w Słupsku jest tak długa jak historia miasta.
A może dłuższa. Może oni właśnie tu przyszli i zakładali miasto. Szewc kiedyś to był, że tak powiem, dostojny rzemieślnik, bardzo uprzywilejowany w Słupsku. Szewcy mieli jako jedni z nielicznych możliwość i posiadali prawa ważenia piwa. Mieli od księcia swój kawałek ziemi, mieli swoje święto. Byli w mieście rozpoznawalni, a zresztą była to największa grupa zawodowa. Nawet jeszcze w XIX wieku nie było żadnej grupy, która by mogła im dorównać, bo ich było bardzo dużo. Ponieważ zrobienie buta to nie była taka prosta sprawa i taki szewc w tamtych czasach, w tamtych warunkach robił jedną parę butów lub maksymalnie dwie dziennie.
W Słupsku szewców już jak na lekarstwo. Krzysztof Gęśla, który tutaj będzie też prowadził te warsztaty, nie tak dawno zamknął swój prywatny zakład, no bo uznał, że to się ekonomicznie, mówiąc krótko, nie spina.
Tak, dokładnie. No, polityka niestety wykańcza i opłaty tych drobnych rzemieślników. Ja wszystkich oczywiście ich odwiedziłem, mówię o szewcach, jak robiłem tą wystawę. Poznałem bardzo wielu miłych, sympatycznych panów, właśnie szewców, którzy już oznajmili, że szykują się na emeryturę. Nikogo młodego nie mają, jeśli chodzi o następców. No i musimy być przygotowani, że w ciągu, no, nie wiem, kolejnych lat zginie ten zawód dosyć znacznie. Tak? Mamy teraz w tym momencie, mówię, na palcach dwóch dłoni można policzyć takie usługi, ale tak naprawdę tylko 4 osoby prowadzą te usługi, które mają dyplom szewca lub obuwnika.
Kolejna wystawa, mówiłeś, że będzie o browarnikach?
Tak, będzie piwowarstwo. Słupskie piwowarstwo przedwojenne i powojenne.
To znaczy, że będzie tu się można napić piwa, czy nie?
Piwa napić się raczej nie będzie, ale będzie można się nauczyć jego ważenia, bo będą warsztaty ważenia piwa. Nie tylko właśnie wystawa, ale też warsztaty. Ja na tym, że tak powiem, się nie znam, więc nie mogę za wiele powiedzieć, bo nie będę tutaj czarował, ale będzie normalnie warsztat, gdzie będzie nauczanie, jak się piwo samemu waży, bo można dla własnych celów tam jakiejś niewielkiej ilości w domu sobie ważyć piwo. Oczywiście nie będziemy tu go ważyć i pić, bo nie wolno.
Ta baszta korcowa czy prochowa, to tak wyglądała rzeczywiście, czy to jest trochę taka inwencja twórcza w nawiązaniu do?
To nie jest ani baszta korcowa, ani prochowa tak naprawdę. Ta baszta ma niepoznaną nazwę, bo korcowa była kawałek dalej, to była taka bardzo mała baszta i ona jest na zdjęciach zresztą na wystawie, jak i większość murów jest przedstawiona, jak one wyglądały. Ta baszta została rozebrana tak naprawdę w 1848 roku. Ja jeszcze mam jej projekt wcześniejszy. Planowano przebudować ją na mieszkania. No, Słupsk był coraz bardziej ciasny dla mieszkańców. Ludzie mniej zamożni kupowali te działki, bo były tanie, budowali domy. My nie wiemy, jak ona wygląda, nie ma żadnego rysunku, obrazu, jedynie mapa Lubinusa. Wiemy, że była okrągła, nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie powstała, ale myślę, że jest bardzo z estymą i dobrze odbudowana. Wygląda, prezentuje się przynajmniej na chwilę obecną świetnie.
Krystyna Mazurkiewicz-Palasz, kierownik delegatury Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Baszta stara czy nowa?
Baszta w podziemiu jest stara, na wierzchu nowa, ale według wzorów, które najprawdopodobniej były tutaj w Słupsku i według tej formy, która została przekazywana z dziadów, pradziadów, że tak chyba wyglądała prawdziwa zabudowa murów obronnych Słupska.
Baszta korcowa czy prochowa? Czy nazwa nie jest ważna, czy to już też nie obowiązuje, czy to jest odtworzona baszta po prostu?
Ja bym się przychylała do prochowej, bo podobno więcej jest takich źródeł, które mówią, że tu była składnica, było to też miejsce, z którego obserwowało się drugi brzeg. Podobno było tutaj przejście, też niewielkie, więc na pewno strażnicza była, jak wszystkie, ale myślę, że bardziej prochowa.
Jakiś czas temu rozmawialiśmy, pani mówiła wtedy, że mieliście badania belek, które były fragmentem obwarowania. Tam pojawia się taka data 1284 czy 5, nie pamiętam w tej chwili. Pani pewnie sprostuje. Czy to z tego miejsca, czy z innego miejsca, czy w pobliżu po prostu?
Tak, to jest z miejsca pod budynkiem przymurnym, tym, który teraz nowy powstał. I tam była pozostałość tych obwarowań pierwotnych. I to są najstarsze elementy drewniane. Oczywiście to jest moment ścięcia drzewa, a nie wiadomo, kiedy zostało tutaj użyte podczas budowy.
Często są takie wątpliwości, czy odbudowywać tego typu rzeczy, czy ten budynek z pozornie szachulcowy, a w środku wiemy, że to jest po prostu suporex. Czy to ma sens, takie trochę udawanie historii, czy to nie jest udawanie historii, tylko trochę przewracanie tego, co zniszczono przez lata, czasami w wyniku na przykład działań wojennych, pożarów i tak dalej.
Ta akurat okolica właśnie charakteryzowała się takimi budynkami szachulcowymi, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w jednym miejscu pokazać właśnie, jak to kiedyś było. Gdybyśmy to powtarzali i w większości miejsc pokazywali, byłoby to już może nie na miejscu, nudne, a tak to jest jedyne w swoim rodzaju i pokazuje rzeczywiście, jak to kiedyś wyglądało miasto średniowieczne, więc możemy sobie wyobrazić, że tak było i zmultiplikować sobie i wtedy wiemy, że zamiast tych bloków stały tutaj takie piękne szachulcowe budynki, ale nie musimy ich przywracać w całości.
Bo mamy takie dość mocne przejście, bo tutaj obok budynek już mocno powojenny, taki gomułkowski blok, piękna biblioteka, czyli dawny kościół świętego Mikołaja, no i ta odtworzona baszta. Gdyby tego bloku nie było, to powiedziałbym sobie, że to jest tak urokliwe miejsce, że trudno byłoby to zepsuć nawet.
Tak, ale a z drugiej strony mamy świadectwo czasów, które my przeżyliśmy, tak? A dla których będą tylko nawarstwieniem historycznym przecież. Więc za 20 lat pojawi się ktoś i będzie obserwował te bloki i postrzegał je jako relikt też pewnej epoki. Także myślę, że ciekawe miejsce.